Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu CNN i zapraszam na dzisiejszy komentarz do czytań. Mamy, kochani, dzisiaj uroczystość niebowstąpienia. Posłuchajcie pierwszego czytania dzisiaj, czyli fragmentu z Dziejów Apostolskich. Następujący tekst. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Gdy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Kochani, bardzo ciekawy fragment, który mnie bardzo zafrapował, kiedy go czytałem tym razem. Znam go oczywiście dobrze. To jest początek Dziejów Apostolskich, gdzie rozpoczyna się cała historia jakby Kościoła, potem tego Kościoła pierwszego wieku, Kościoła po odejściu Pana Jezusa do nieba. Bardzo ciekawa, kochani, jest jakby ta rozmowa, którą nam Święty Łukasz przekazuje jakby w tej swojej opowieści o tym, co się wydarzyło przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Zobaczcie, mamy wspólną kolację, czy też jakiś inny posiłek, nie mam w sumie pojęcia, że to była kolacja, czy obiad, czy śniadanie, jakiś posiłek. Mamy wspólny posiłek, kiedy apostołowie siedzą z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu. No sytuacja jest niecodzienna, tak? Mają do czynienia z kimś, kto umarł, kto przeszedł przez grób, przez śmierć i to zmartwychwstał. Jedzą z nim posiłek, tak? No wyobraź sobie, że siedzisz przy stole z Panem Jezusem. I zobaczcie, oni tak bardzo po ludzku, i to jest z jednej strony bardzo piękne, z drugiej strony też świadczące o takiej totalnej przyziemności, ale to jest też piękna przyziemność. Pytają Pana Jezusa, mimo że On mówi o wielkich obietnicach, nie? Mówi, słyszeliście ode mnie, że będzie Duch Święty, że tak jak Jan kiedyś chrzcił wodą, to ja was ochrzczę Duchem Świętym. Jakby On rysuje przed nimi mega perspektywę, tak? Duchową perspektywę. A oni mówią, słuchaj, a uda się kiedyś, że przywrócisz Królestwo Izraela w takim sensie, no bo oni wtedy są pod okupacją rzymską, nie? Czyli będzie tak, że będziemy żyli w lepszym kraju, w lepszej wolności, nie będziemy mieli okupantów, będzie wreszcie spokój, będziemy żyć w pokoju. Z jednej strony to jest ważna rzecz, nie? No, kraj jest okupowany, kraj jest pod władzą Rzymian, no ale to jest jednak rzecz taka, wiecie, no, tu i teraz taka przyziemna. Pan Jezus mówi o chrzcie w Duchu Świętym, a oni o czymś takim. To jest trochę tak, jakby siedzieć z Panem Jezusem przy jakiejś kolacji, co nie? I Pan Jezus by mówił, słuchaj, mam dla Ciebie niesamowitą misję, przygotowałem dla Ciebie wielkie dary, mam dla Ciebie naprawdę niesamowite rzeczy. A Ty mówisz, Pan Jezu, a zrobisz tak, żebym ten kredyt spłacił? I uwaga, nie chodzi mi o to, że kredyt to nie jest ważna rzecz. Nie chodzi mi o to, że nasze codzienne problemy, tak jak tutaj na przykład właśnie problem kraju, że to nie jest ważna rzecz. Tylko zobaczcie, jest pewna taka dysproporcja, jest pewne takie jakby rozjechanie się tematów. Oni tylko o tym tutaj, on o czymś niezwykłym. I zobaczcie, co opowiada Pan Jezus, bo mówi coś bardzo pięknego. On nie mówi, to czego chcecie, to jest złe. Nie, po pierwsze mówi, to nie jest wasza rzecz znać czasy i chwile i miejsca, jak Ojciec będzie prowadził historię tego świata. Ale mówi, mam dla was coś więcej. Bo zobaczcie, oni mówią o jednym kraju. Oni mówią, kiedy będziemy mogli żyć w kraju, gdzie będziemy rządzić, gdzie będziemy sami sobie panować, gdzie nikt nam nie będzie mówił, co będziemy robić. Oczywiście w domyśle, gdzie będziemy się mogli realizować, gdzie będziemy mogli żyć szczęśliwie, gdzie będziemy mogli robić piękne, dobre rzeczy. I co mówi Pan Jezus? Ja was chcę ochrzcić Duchem Świętym, żebyście poszli na cały świat. Tak mówi w Jerozolimie, w Judei, w Galilei, ale dalej, aż po krańce świata. Czyli mówi, ja nie chcę dla was tylko jakby misji w jednym kraju, że tu będzie dobrze. Ja chcę was wypuścić na misję, która ogarnie cały świat. Czyli mam, nie tylko jakby chcę zrealizować to, czego wy chcecie, tylko chcę to rozszerzyć 50 razy bardziej. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, z jednej strony nie neguje tego, czego oni chcą, tylko on to natychmiast rozszerza na coś dużo większego, co chce dać. Koniec, zauważcie, że kluczem do tego będzie jego odejście. Sam Pan Jezus to mówi wielokrotnie, że on Ducha Świętego pośle, a to Duch Święty ich zaprowadzi na cały świat, że pośle go wtedy, kiedy sam wróci do Ojca, czyli jakby bez jego odejścia nie ma możliwości, żeby to się stało. Zobaczcie, oni mieli oczywiście takie nadzieje i takie spodziewania, że to Pan Jezus przywróci Królestwo Izraela, że to on będzie, tak, Żydzi w taki sposób oczekują na Mesjasza, że Mesjasz to będzie przede wszystkim Król Izraela, czyli jakby władca Izraela, który zaprowadzi porządek kraju i sprawi, że ten kraj będzie najważniejszym krajem na świecie. Jezus nie spełnił tej roli, czyli mówi do nich tak, jak mówi tak, musicie pogrzebać tą moją rolę, musicie zapomnieć o tej waszej wizji, wtedy kiedy o niej zapomnicie, to ja was otworzę na coś dużo większego. Kochani, co to znaczy? Bo tak sobie czytając to pomyślałem. Są takie rzeczy, których ja się kurczowo trzymam, o które kurczowo proszę Pana Boga, o które kurczowo nieustannie się modlę, błagam Go, żeby On to spełnił, żeby mi to dał, że jak to będzie, to ja będę szczęśliwy, albo żeby mi wróciło coś, co odeszło, bo ja nie mogę bez tego żyć i tak dalej. A Jezus mówi, musisz pozwolić temu odejść. Musisz pozwolić, żeby niektóre rzeczy umarły, bo przygotowałem dla ciebie coś więcej. Ale dopóki masz, albo raczej próbujesz utrzymać to, co masz, albo próbujesz ożywić jakiegoś trupa, który się już skończył, to nie może się to więcej wydarzyć. I to jest bardzo trudny moment, bo kiedy odchodzi to jedno, a drugie się jeszcze nie zjawi, to jest taki moment ogromnej pustki. I możemy mieć takie poczucie, no dobra, no to nawet zostawiłem to, co tam wiem, że już było, no nie wiem, niedobrym pragnieniem, albo po prostu umarło i nie wróci, a ja się tego przyczepiłem, dobra, zostawiłem, to i co? I teraz mam nic. Kochani, bo zanim się spełni to, że oni ogarną cały świat, to jednak minie trochę czasu. To nie jest tak, że jakby dostaną najpierw to coś większego, a dopiero potem zostawią to, co było, no i w ten sposób, że tak powiem, nie będzie tej przerwy takiej pustkowej. Będzie. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj takie pytanie sobie zadali, takie mocne pytanie sobie zadali. Czy są rzeczy jakieś, których się kurczowo trzymacie, o które Pana Boga prosicie, ja nie mówię oczywiście, że macie wszystkie swoje prośby porzucić, a co do których macie takie podejrzenie, kurczę, ja powinienem to puścić, ja powinienem to zostawić. Ja się po prostu przyczepiłem tego, to może być jakaś relacja, to może być jakieś wasze, nie wiem, robienie czegoś w życiu, nasze jakieś marzenie, bo chcieliście być kimś i to się nie udało zrealizować, nie jesteście tym kimś, albo wam to nie idzie tak, jak chcecie i jakby moglibyście pójść w coś nowego, ale to już nie będzie spełnienie waszych marzeń, nie? Kochani, to jest mi trudno oczywiście określić, które z tych rzeczy są dobrym przywiązaniem się do czegoś, jakby staraniem się zrealizowania jakiegoś marzenia, a które są właśnie takim trupem, którego się trzymamy. Ale kochani, Jezus mówi, ja mam dla ciebie dużo szerszą perspektywę, tylko ty się trzymasz tych małych rzeczy. Ty się trzymasz tych takich, bo chciałbyś żyć po prostu spokojnie, bez problemów, żeby w rodzinie było wszystko okej, żeby mi mąż, nie wiem, wrócił. I uwaga, nie chodzi o to, że to są złe pragnienia. Tylko takie pytanie sobie dzisiaj zadaj. Czy ty się nie uczepiłeś czegoś za małego, czegoś, co jest trupem, czegoś, co jest martwe, czegoś, co wcale nie jest właśnie Jezusowym otwarciem na cały świat? Kochani, nie chodzi mi teraz tutaj znowu o drugą stronę, czyli o takie życie marzeniami, gdzie nie żyjemy tu i teraz, nie żyjemy tymi rzeczami, które mamy, tylko żyjemy jakąś taką, ja to jestem do wielkich rzeczy przeznaczony, tylko to się po prostu jakoś jeszcze nie wydarzyło, nie? Zobaczcie, końcówka w ogóle tego fragmentu jest też bardzo piękna, jak oni patrzą tam w niebo, to natychmiast ci aniołowie też mówią, co wy tak się tam lupicie, w sensie nie żyjcie nierealnymi wyobrażeniami, żyjcie tu i teraz, ale jednocześnie nie zamykajcie się na te małe rzeczy, które sobie wymyśliliście. Ja wiem, że to jest bardzo duże pole do manipulacji, do tego, żeby się samemu oszukać. Ale z jednej strony to jest taki fragment pisma, który mnie zachęca, Adaś, porzuć dawne trupy, porzuć jakieś takie rzeczy, do których się przyczepiłeś kurczowo, bo Jezus ma większe. A z drugiej strony właśnie nie żyj pewnymi mrzonkami, pewnymi marzeniami, bo chcesz coś nawymyślał i ci nie wystarcza to, co jest tutaj i teraz. Ja wiem, że to brzmi jak sprzeczność, ale właśnie na tym polega rzeczywistość, że to jest umiejętność takiego rozeznawania, co jest trupem, którego trzeba zostawić, a co jest marzeniem, które też trzeba zostawić, bo jest właśnie, nie wiem, nierealne, niepotrzebne, zupełnie wydumane, a żyć tu i teraz. Musicie sami wykonać taką pracę. Musicie myśleć o tym nieustannie i oczywiście to jest to, co ważne. Zobaczcie, Duch Święty przychodzi nam jakby pomóc pokazać, gdzie mamy iść, gdzie mamy to robić. To jest taka też modlitwa cały czas, Mamy już bardzo blisko zesłania Ducha Świętego. Taka modlitwa: Duchu Święty, kieruj mną. Duchu Święty, pokaż mi to. Duchu Święty, daj mi prawdę. Tylko oni, myślę, modlimy do Ducha Świętego, żeby on po prostu przyklepał te rzeczy, które my chcemy. A to warto się modlić: Duchu Święty, otwórz mi oczy. Duch Święty, jeżeli się oszukuje, pozwól mi zobaczyć, że się oszukuje. Jeżeli żyję w nieprawdzie, pokaż mi tę nieprawdę. To jest odwaga. To jest odwaga. Proś Ducha Świętego. Mówi Pan Jezus, że kiedy Duch Święty przyjdzie, czyli będziesz jednocześnie pozwalał odchodzić tym rzeczom, które masz do tej pory, i pozwolisz Duchowi Świętemu przyjść do siebie, on cię otworzy na zupełnie nową rzeczywistość. Musisz pozwolić, żeby pewne rzeczy odeszły, po to, żeby się mógł nowy świat pojawić. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję za to kolejne niedzielne spotkanie. Przypomnę, kochani, bo ciągle maj, wydaliśmy audiobooka majowego, w sensie audiobooka z nowenną pompejańską. 108 wprowadzeń na każdy dzień nowenny pompejańskiej, dwie serie. Instruktaż obsługi do całej nowenny i wspólny różaniec. Jeżeli ktoś chciałby się modlić razem ze mną, razem z moimi przyjaciółmi, to zapraszam. Zajrzyjcie do opisu pod filmem, tam znajdziecie linki do tego nowego audiobooka. W ten sposób też możecie wesprzeć naszą fundację. Kochani, widzimy się oczywiście za tydzień pewnie w kolejnym CNN-ie. Życzę wam bardzo pięknego tygodnia. Ściskam, błogosławię, z Bogiem. Pa, pa!